Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
Oraz dzięki innym patronom Radia Wnet. Oczywiście zachęcamy bardzo, żeby patronem zostać, jeżeli tylko Państwo znajdą taką chwilę, wolę i ochotę. Oraz możliwość Radia Wnet utrzymuje się dzięki temu, że są patroni Radia Wnet. Powoli się zbliżamy do liczby 3100 patronów. Tempo takiego realizowania możliwości przetrwania radia jest spore, za co bardzo dziękujemy, chociaż cały czas jest tak, że ten zamknięty rynek reklamowy stawia pod znakiem zapytania istnienie Radia Wnet, także audycja Odyseja Wyborcza, stąd zachęcam, jeżeli Państwo słuchacie Radia Wnet, to zachęcam, żeby patronem zostać. A my dzisiaj zaczniemy od oceny sytuacji w rządzie Rzeczpospolitej. Ostatnie działania rządu to z jednej strony próba ucieczki przed tematem zmian w polskiej nauce, szczególnie zmian w programie realizacji tworzenia polskiej sztucznej inteligencji. To jest jeden element, a drugi element to oczywiście związany z alkotubkami. To jest kolejna rzecz, gdzie Donald Tusk tym razem już nie ucieka, tylko objawił siłę i siłę polskiego państwa. Co oznacza takie zarządzanie administracją, zarządzanie państwem? To postaramy się dla naszych radiosłuchaczy przybliżyć. Naszym gościem w tej chwili Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to powiedzmy dwa słowa o tym, i jak w ogóle ocenić styl zarządzania Donalda Tuska w kontekście ostatnich wydarzeń, ostatniej takiej burzy w szklance wody, która cały czas się toczy, bo miały być zmiany w prawie. Wczoraj pani minister Izabela Leszczyna, minister zdrowia, zapewniała, że będzie nowa ustawa, która zmieni to, że sprzedawca będzie musiał mieć obowiązek zapytać osobę, która jej zdaniem może nie mieć 18 lat, czy ma dowód, aby kupić alkohol. No i wydawało mi się, że tak jest do tej pory, ale tam jest zdanie, że może, a tam miała obowiązek. Co to zmieni w praktyce? Co zmieni w praktyce polskiego państwa? To już jest pytanie do pana prezesa.
No, nic nie zmieni, dlatego że ta ale myślę, że w ogóle nie warto o tym mówić, bo pani minister Leszczyna, wprawdzie jest różnica między obecnym stanem a tym, który ona zaproponowała, ale po pierwsze, ta różnica jest w praktyce niezauważalna. Bo i tak dzisiaj nie wolno sprzedawać nieletnim alkoholu, a sprzedawca musi wylegitymować osobę, która nie wygląda na 18 lat. To po pierwsze. Po drugie, zapewne nie byłoby tej zapowiedzi, gdyby nie afera z alkotubkami. Po trzecie, alkotubki są, czy też były, legalnym produktem. Ustawa nie określa rodzaju opakowań, jakie są dozwolone czy nie. Poza tym, można powiedzieć, że i premier, i na przykład marszałek Hołownia, i w ogóle cała klasa polityczna, a już zwłaszcza koalicyjna, podłączyła się pod oburzenie, słuszne zresztą moim zdaniem, ale to już jest kwestia gustu, jakie wybuchło, kiedy okazało się, że jedna z firm wprowadza na rynek te nieszczęsne alkotubki. Więc można powiedzieć, że firma wycofała produkt, czy też ogłosiła wycofanie produktu, nie w wyniku jakiejś straszliwej interwencji premiera, czy też lewicy, czy marszałka Hołowni, bo wszyscy się przyznają do tego wielkiego historycznego sukcesu, tylko w wyniku tego, że pojawił się bojkot konsumencki, który dotknął nie tylko produktów z alkoholem, ale i wszystkich będących podstawą istnienia tej firmy. Przecież produkt alkoholowy to był jakiś tam dodatek. Oni produkują soki, koktajle i takie rzeczy. No i postanowili wykorzystać zapewne wspaniałą linię do napełniania tubek czy też saszetek sokami do produkcji alkoholu, no bo to wydawało im się innowacyjne. Klasa polityczna, można powiedzieć, podłączyła się pod oburzenie społeczne i teraz udaje i wyrywa sobie ten sukces. Ja nie wiem, na kogo to ma podziałać. Może na jakichś naprawdę fanatycznych zwolenników i to poszczególnych polityków, no bo i Hołownia, i Lewica, i Platforma przypisują sobie sukces. No jest to, można powiedzieć, zarządzanie bardzo krótko horyzontalne, bardzo takie dziecinne i moim zdaniem skuteczne w żadnej mierze, poza, jak wspomniałem, fanatycznymi zwolennikami, ale tych jest przecież stosunkowo niewielu.
Jest niewielu, ale z jakiegoś powodu Donald Tusk liczy, że właśnie taki sposób prowadzenia polityki będzie mu sprzyjał. Do tej pory okazało się, że kwestia powodzi, sondaże popowodziowe pokazują, że rząd świetnie się odnajduje w tego typu narracji politycznej.
No, do sondaży podchodziłbym ostrożnie. Po pierwsze, sondaże można kupić w każdym sklepie z sondażami. To raz. Oczywiście ja nie mówię, że one są jakoś ordynarnie fałszowane, ale na przykład nie są publikowane metryczki i ankiety. Ja od dawna mówię, że powinien być to obowiązek publikowania pełnej dokumentacji każdego sondażu, ale tak nie jest. Więc krótko mówiąc, sondaż można zmanipulować na różne sposoby, albo przez ułożenie właściwe kolejności pytań, albo ich tonu, albo pytań przygotowawczych, albo po prostu poprzez manipulację grupą ankietowaną. Czy to świadomą, czy nieświadomą, bo są też takie grupy, do których trudno dotrzeć. Na przykład osoby, które nie mają telefonu. Istnieją takie. A coraz częściej osoby, które nie mają internetu, są pomijane przez te fale sondażowe. Więc po pierwsze, sondaże to nie jest całkowicie pewny miernik nastrojów społecznych. Po drugie, sytuacja jest dynamiczna. Przecież powódź będzie się jeszcze odbijała. Niech przyjdą mrozy. Niech się okaże, a właśnie się okazuje, że skończyły się pieniądze na pomoc, albo jakoś ona nie dociera, albo brakuje, albo coś. Czyli pojawiają się tak zwane kryzysy wtórne, które są często znacznie gorsze, dotkliwsze od kryzysów pierwotnych. Czy rząd sobie w ocenie społeczeństwa oczywiście, bo to jest jedna rzecz, a osobną rzeczą, czy on sobie poradził naprawdę. W każdym razie, czy rząd w oczach społeczeństwa poradził sobie z powodzią, to, bo ja wiem, dowiemy się na wiosnę, moim zdaniem. Czyli jak śniegi, o ile będą, stopnieją, jak frustracja albo wdzięcznego ludu za pomoc dojrzeje i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no jedyne miarodajne sondaże to są wybory.
Które będą już całkiem niedługo. Wiele osób mówi, że cała ta przygrywka jest powodzią i teraz inne tego typu akcje rządu, jak chociażby te nieszczęsne alkotubki, to jest nic innego, tylko przygrywka Donalda Tuska po to, żeby wystartować w wyborach prezydenckich.
No albo i nie wystartować. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze mamy trzech widocznych kandydatów Platformy Obywatelskiej. Myślę, że Szymon Hołownia też nie złożył broni, chociaż nie postawiłbym na niego dużej sumy, ani nawet żadnej sumy. Czy Donald Tusk chce zostać prezydentem? Trudno powiedzieć. On jednak, to znaczy, czy chce, czy zamierza, bo czy chce, to jest inna sprawa. Jednak mnóstwo świadczy przeciwko jego kandydaturze. Pamiętajmy, że jedyny akceptowalny kandydat ze strony każdego z głównych obozów, czyli Platformy i PiSu, to jest taki, który ma szansę wygrać. A nie taki, który ma szansę pograć albo ma szansę, nie wiem, zrealizować swoje marzenia o starcie. Te kryteria mają znaczenie w przypadku kandydatów drugorzędnych. Taki na przykład Sławomir Mentzen, czy nie wiem, potencjalny kandydat, czy też kandydatka lewicy, żeby się pokazać, żeby pokazać, jak się walczy i tak dalej. To tak. Natomiast i PiS, i Platforma muszą wygrać. W związku z tym nie mogą wystawić kandydata, który przegra. Dlatego też zresztą tak mocno się zastanawiają. Oczywiście spekulacje na temat tego, kto jest aktualnym kandydatem, faworytem prezesa Kaczyńskiego, to jest taka, powiedzmy, główny nurt rozważań prezydenckich, no ale przecież w Platformie dzieje się to samo. Są trzy osoby, w tym jedna od dawna oficjalnie zapowiedziana, ale przecież kto wie, czy Radosław Sikorski nie ma większych szans niż Rafał Trzaskowski. Nie wiemy tego. W każdym razie wydaje się, że Donald Tusk nie jest najlepszym kandydatem dla Platformy. Z punktu widzenia Platformy, dlatego właśnie, że się spala w codziennym rządzeniu, a czasami w codziennym milczeniu, kiedy naród oczekuje, że on zajmie stanowisko. W każdym razie on się szybko zużywa. Radosław Sikorski ma tutaj wygodniejszą sytuację, bo zajmuje się sprawami zagranicznymi, jeździ po różnych forach międzynarodowych i tam wygłasza znakomite, mocne przemówienia, zajmuje mocne stanowiska, które się w kraju podobają, nawet PiSowcom i tak dalej, i tak dalej. No a Rafał Trzaskowski czeka. Jego nie widać. Widać, uznaje, że lepiej się schować i unikać codziennej walki, no bo w codziennej walce wprawdzie jest coś do wygrania, ale można też boleśnie przegrać. Więc ja bym nie powiedział, że tutaj chodzi o podsumowując, o budowę pozycji Donalda Tuska jako kandydata na prezydenta, tylko raczej walka idzie o to, żeby splątać nogi PiSowi. No bo oprócz tego, że trzeba mieć świetną ofertę, czyli świetnego kandydata, który przyciągnie ludzi, to trzeba mieć też przeciwnika, który jest pokonywalny. To jest druga strona medalu, być może nawet ważniejsza. No na koniec robi się mobilizację swoich, ale dobrze jest zrobić demobilizację tamtych. No zwłaszcza w wyborach prezydenckich, gdzie jest tylko jeden mandat do wzięcia. Więc trzeba mieć ponad 50% głosów, a żadna z partii nie ma 50, ani nawet 40% poparcia. W związku z tym trzeba osłabić przeciwnika, nie tylko wzmocnić siebie.
Pytanie, na ile PiS jeszcze można bardziej osłabić? Partia opozycyjna w tej chwili szykuje się do kongresu. On został przełożony właśnie ze względu na powódź. Został przełożony na 12 października. Cały czas nie ma kandydata. Być może już jest jakoś blisko wypłynięcia, czy jakby decyzji. Mówi się o Karolu Nawrockim, obecnym prezesie IPN-u, jako kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, z taką jedną ideą, że to musi być kandydat, na którego będą mogli w dużej części albo w większości oddać głos wyborcy Konfederacji, no i żeby w drugiej turze, mając duży udział w tym elektoracie, starać się w kampanii powalczyć o kilka procent wyborców, głównie wyborców, którzy do tej pory głosowali chociażby na PSL?
No, akurat PiS da się osłabić, dlatego że PiS ma z czego tracić. Zauważmy, że notowania PiS-u po wyborach i po już blisko roku rządów Platformy, niedługo będzie rocznica wyborów i zaraz dziesiąta miesięcznica istnienia tego gabinetu, PiS trzyma notowania. Mimo słabości, mimo splątania, mimo niejasności co do na przykład przyszłego przywództwa, co do spraw programowych, mimo różnych problemów, jakie PiS ma teraz na przykład z tak zwanym rozliczaniem PiS-u. Przecież to wszystko plącze nogi, to są potykacze. Zresztą dosyć skuteczne, ale jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich słabości i zamieszania, notowania PiS-u się trzymają tak, jak się trzymały. Ostatnio nawet rosną. Oczywiście moja uwaga co do sondaży jest aktualna, należy być ostrożnym, no ale jednak tych sondaży jest dużo. Przygotowywanych przez różne ośrodki i one mniej więcej to samo mówią, że PiS się trzyma powyżej 30%. Więc jest co rozbijać. Oczywiście pamiętajmy o jednej rzeczy. Sondaż sondażem, sondaż nie mierzy frekwencji. To znaczy czasem mierzy, ale deklaracje dotyczące frekwencji są zupełnie niewiarygodne. Dotyczące preferencji to jeszcze, jakby to powiedział, a nie, to prezes Kaczyński nie powiedział jak cię mogę, tylko jak cię nie, ja cię nie mogę. W każdym razie, o ile chodzi o preferencje, to jeszcze jakaś tam wiarygodność jest. Natomiast jeśli chodzi o frekwencję, to ona jest żadna. Bo ludzie pytają, czy pójdzie pan na wybory za 8 miesięcy? No to kurczę, to jaka jest wartość tej odpowiedzi? W związku z tym oczywiście notowania sondażowe to nie jest wynik wyborczy, bo ludzi jeszcze trzeba zmobilizować albo zdemobilizować tych drugich. Nie wystarczy samo poparcie, ci z poparciem muszą jeszcze pójść do urn. Więc oczywiście walka idzie nie tylko o odebranie poparcia PiS-owi, czy tam generalnie konkurencyjnym partiom, ale również o zniechęcenie ich wyborców, żeby w ogóle poszli do wyborów. No i stąd jest to obrzydzanie PiS-u, które jest prowadzone na ogromną skalę. I to ta dywersja, można powiedzieć, dosyć skuteczna, powtarzam. Ona ma na celu po pierwsze utrzymanie wizerunku czarnego luda i w związku z tym przykrywanie tym własnych niedoskonałości. No przecież ten rząd jest bardzo słaby, słabo rządzi po prostu, najzwyczajniej w świecie, no ale PiS. Więc to jest komunikat do swoich, a komunikat do PiS-owców służy temu, żeby nie szli do wyborów, no bo słuchajcie, wiemy, że popieracie tego strasznego kaczora, dyktatora, ale zobaczcie, jaki on jest beznadziejny, jakich ludzi ma, jak oni kradli, jak oni coś tam. Zawsze można liczyć na to, że ktoś na to się skusi i po prostu zostanie w domu. Więc to ta kampania negatywna ma, można powiedzieć, dwa wymiary, skierowane i do swoich, i do tych drugich.
Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze chwilę zostańmy przy partii opozycyjnej. Wydaje się, że tam nie tylko będzie na prawicy kandydat Konfederacji PiS-u, ale też inni kandydaci. Chyba poważnie już można mówić o kandydaturze Marka Jakubiaka, który wprost to deklaruje i pewnie podpisy zbierze, jak sam nie da rady, to ktoś mu pomoże. Tak to wygląda realnie w polityce. Na ile jest tak, że może się pojawić czarny koń w tych wyborach, że mogą to być wybory trochę podobne do tych sprzed 10 lat, kiedy Paweł Kukiz no w zasadzie wpłynął na zmianę wyborów, to wyborcy Pawła Kukiza, jego wpływ, jego kampania, jego krytyka 8 lat Platformy wpłynęła na to, że w sposób decydujący wpłynęła na to, że Bronisław Komorowski nie uzyskał reelekcji.
No myślę, że Komorowski nie uzyskał reelekcji, bo był po prostu słaby na tle dynamicznego i świeżego Dudy. Zresztą Kukiz też był dynamiczny i świeży wtedy. No Marek Jakubiak no, jest wprawdzie szczerym patriotą i na pewno jest dynamiczny, ale świeży to on nie jest. Więc myślę, że ten walor u niego będzie po prostu osłabiony. Natomiast oczywiście on może stanowić, podobnie jak inni kandydaci, na przykład Szymon Hołownia będzie prawdopodobnie pełnił podobną rolę, tylko po drugiej stronie, no będzie pewną alternatywą i takim rozpraszaczem, a jednocześnie koncentratorem głosów w pierwszej turze. I te głosy prawdopodobnie w dużej mierze przejdą na, w ogromnej mierze przejdą na kandydata PiSu. No, z głosami na Sławomira Mentzena pewnie nie będzie aż tak prosto, chociaż myślę, że elektorat Konfederacji już drugi raz nie zagłosuje na Trzaskowskiego, tak jak to zrobił poprzednim razem. Znaczy w połowie, czy tam w 40%. Więc Jakubiak, no ja bym tutaj akurat nie sądził, żeby on miał szansę zrobić jakiś game changer, jakiś przewrót. Oczywiście mówimy o pierwszej turze, bo o tym, żeby wszedł do drugiej, to w ogóle chyba nie ma mowy, prawda? To nikt tego nie przewiduje. Natomiast nie sądzę, żeby namieszał w pierwszej turze, aczkolwiek jakiś wpływ będzie miał, no bo po to są kandydaci z tej samej strony politycznej, ale trochę inni, żeby zbierać głosy tych, którzy niechętnie zagłosują na głównego kandydata. No bo będzie miał jakiś negatywny elektorat, prawda? Nawet wśród swoich. Więc po to jest też kandydat alternatywny.
To teraz jest pytanie, ale kandydat alternatywny to już trochę kończąc tą historię o wyborach prezydenckich, które no, się rozpędzają. Coraz więcej osób stawia się na starcie. Jak się patrzy na Marka Jakubiaka, to wydaje się sens jest prosty. Marek Jakubiak jest blisko z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość no, nie kibicuje silnej Konfederacji, więc mamy Marka Jakubiaka, który będzie podbierał elektorat narodowy Sławomirowi Mentzenowi, który po ten elektorat de facto będzie musiał dopiero sięgnąć.
A elektorat narodowy z kolei wcale nie jest zachwycony, tak przypuszczam przynajmniej, kandydaturą Mentzena, no bo wiadomo, że woleliby Bosaka. To jest oczywista oczywistość. Krzysztof Bosak, no myślę, że ze względów taktycznych powstrzymał się od kandydowania, a mamy jeszcze przecież Grzegorza Brauna gdzieś tam majaczącego w tle. Bo wcale nie, no, nie mam, nie wiem tego, ale wcale nie byłbym bardzo zaskoczony, gdyby on też zgłosił akcesję, on też zbierze podpis. Więc po tej stronie silnie prawicowej, takiej narodowej i konserwatywno-liberalnej możemy mieć nawet więcej niż dwóch kandydatów. I wtedy te głosy się będą rozkładać zupełnie, moim zdaniem, przypadkowo. Też może wystąpić jakiś problem z frekwencją tej grupy. Ona nie jest wielka oczywiście, no ale przecież w wyborach prezydenckich jest decydująca w drugiej turze, prawda? Jako się rzekło, trzeba zdobyć więcej niż połowę głosów. To znaczy, że trzeba mieć głosy spoza swojego obozu. Więc nawet jeśli to jest stosunkowo niewielki elektorat, to on będzie bardzo ważny i decydujący. I podobnie po drugiej stronie elektorat Hołowni, na przykład mocno lewicowy albo PSL-owski.
Również taki elektorat, który może zaważyć o wyniku wyborów. Ostatnie pytanie na temat związany też z polityką, ale polityką ekonomiczną. Ma wystartować Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która ma się zająć Adamem Glapińskim. Widać, że może nie jakoś bardzo szybko, ale jednak koalicja rządząca zamierza temat ewentualnego usunięcia czy postawienia w stan oskarżenia prezesa NBP-u kontynuować. Zyski polityczne, jakie mogą być, a jakie mogą być konsekwencje?
Zyski polityczne? No, gdyby udało się usunąć Adama Glapińskiego i powołać kogoś innego na jego miejsce i gdyby to zostało uznane przez tak zwaną społeczność międzynarodową, bo pamiętajmy, że szefowie banków centralnych mają swoją, że tak powiem, płaszczyznę, platformę, żeby nie powiedzieć bandę. I oni wzajemnie chronią swoją niezależność. No to gdyby się udało, no to na przykład upada bardzo istotna przeszkoda na drodze do euro. Bo inne przeszkody, te kryteria konwergencji, to prawdę mówiąc zależą głównie od dobrej woli politycznej Komisji czy EBC. Gdyby one były takie sztywne i twarde, to raczej nie mielibyśmy Grecji w strefie euro, więc czy tam innych krajów, więc te kryteria, jak na przykład stabilny kurs, czy poziom inflacji, czy powiedzmy, czy powiedzmy poziom deficytu, przecież to jest wszystko do ogarnięcia w 2 lata. Przy dobrej woli tamtej strony. Więc to jest jedna rzecz. No, druga rzecz, byłby to wielki sukces propagandowy Platformy, no i położenie łapy na super ważnej instytucji, w dodatku takiej, która produkuje pieniądze. Nie muszę mówić, jakie to ma znaczenie. Która dysponuje również ogromnymi budżetami sponsoringowymi, dysponuje ogromną liczbą świetnie płatnych stanowisk i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ryzyko jest ogromne, bo może to wywołać awanturę na całą Europę, a nawet na cały świat. Nie można tego nie doceniać. To, że Unia Europejska czy Niemcy popierają rząd Donalda Tuska i na przykład traktują Polskę jak taki poligon przed walką z tak zwanymi populistami u siebie. Pamiętajmy, że w Niemczech partie populistyczne mają o wiele większe poparcie niż u nas. Na przykład w Niemczech, czy we Francji, czy na przykład w Austrii, gdzie ostatnio wygrała wybory. To pamiętajmy, że to poparcie nie jest bezgraniczne. Jeśli się noga powinie, to nikt nie będzie w Berlinie czy w Brukseli umierał za Tuska. Może się okazać, że koszt tej eskapady na Glapińskiego będzie za wysoki, zwłaszcza, że Glapiński ma ogromne zasługi. Przecież już za same rezerwy złota, które jak przychodził, liczyłem to właśnie dzisiaj rano, wynosiły około 100 ton, i przy ówczesnym kursie były warte jakieś 15 miliardów złotych i w dodatku prawie wszystkie leżały w Londynie, bo to było jeszcze złoto przedwojenne, no to dzisiaj mamy ponad 370 ton i to jest warte jakieś 125 miliardów złotych. Czyli można powiedzieć, że na samym złocie Glapiński zarobił 110 miliardów dla Polski. No ludzie. Poza tym ten montaż, za który chcą go że tak powiem, pociągnąć do odpowiedzialności, ten montaż covidowy, tak naprawdę uratował polską gospodarkę. Wprawdzie kosztował inflację, ale prawie nikt nie zbankrutował, nie spadła liczba miejsc pracy. No kurczę, gdyby padł milion miejsc pracy, a takie były prognozy, nawet wyższe, w razie gdyby rząd, czy oczywiście we współpracy z NBP-em, nie zrobił nic, mielibyśmy po prostu pogrom i to polskich firm, bo to znaczy tych mniejszych. Bo wielkie firmy zagraniczne, na przykład, które mają tutaj swoje inwestycje u nas, poradziłyby sobie z pomocą własnych rządów. A polskie firmy, gdyby nie te tarcze i to pompowanie, gdzie Adam Glapiński oczywiście przyczynił się w sposób walny, to kurczę, mielibyśmy pogrom małej i średniej przedsiębiorczości.
Daleko posunięty.
Więc pociągać do odpowiedzialności, stawiać przed Trybunałem Stanu za to, powinien Orła Białego za to dostać i pomnik. A za swoje złotouste przemówienia dodatkowo powinien być złocony. I za
chociaż
to złoto.
Tu akurat nie zgodzę się, co mi szkodzi. Wydaje się, że akurat komunikacja pana profesora Glapińskiego pozostawia dużo do życzenia.
Ja mówię tylko o jego briefingach. Rzeczywiście komunikacja NBP-u pozostawia wiele do życzenia. Mówiąc
i briefingi pana prezesa Glapińskiego też pozostawiały i pewnie będą pozostawiać dużo do życzenia, gdyby komunikował się także na briefingach po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej w sposób bardziej formalny, bardziej standardowy i bardziej profesjonalny, to 3/4 jego kłopotów by nie istniało obecnych. W pewnym momencie pamiętam, że stracił pan prezes kontakt z rynkiem, z ekspertami, z dziennikarzami. Jego takie wystąpienia w charakterze stand-upów, gdzie pan prezes mówił o wszystkim od sasa do lasa, sprawiały wrażenie w takich trudnych sytuacjach covidowych mało poważnych. Więc nie wiem, czy akurat ta polityka, dziwna polityka medialna prezesa NBP, bo merytorycznie rzeczywiście trudno się przyczepić, polityka NBP była prowadzona poprawnie, a nawet bardzo poprawnie i miała dobre efekty i przewidywania co do inflacji rację miał pan prezes Glapiński, a nie ci członkowie Rady, którzy zostali przez większość senacką, większość Platformy wyznaczeni, jak pani Turowicz chociażby, czy Tyrowicz, która się myliła całkowicie. Ale komunikacyjnie to wyglądało tak samo.
Kwestia gustu. Nie, no dobra, ja trochę oczywiście żartowałem. Mnie się te briefingi podobają, bo są właśnie tak wielowątkowe i erudycyjne i oryginalne, no ale to jest kwestia gustu. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście o komunikację, to ona pozostawia wiele do życzenia, ale przecież nie za komunikację chcą go stawiać przed Trybunałem.
Tylko
właściwie nie wiem za co, ale za to powinien mieć pomnik i ordery.
Za politykę, o czym mówił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.